Piękny świat o poranku. Chciałabym, żeby zanucił nasz gość Bernard Nowak. Dzień dobry, panie Bernardzie.
Dzień dobry, pani Grażyno. Dzień dobry państwu, mili słuchacze.
No tak sobie myślę, panie Bernardzie, a właściwie zastanawiam się i spróbuję teraz dopytać, czy ja pana zastaję na początku dnia i dlatego śpiewa pan Jaki piękny świat o poranku, czy też właściwie jeszcze się pan nie położył. Pisarz, redaktor i wydawca Bernard Nowak. Chciałabym po prostu usłyszeć, jaki tryb życia prowadzi. Przypomnijmy króciutko, zanim pan zbierze myśli, bo właśnie nie wiem, czy to koniec dnia, czy początek. Że Bernard Nowak, pisarz, redaktor i wydawca, przypomnijmy jego znakomity Taniec Koperwasów, przypomnijmy Spacerownik, wspomnijmy o Ekspresjach, czyli piśmie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, które wychodzi w Londynie. I to też jest sprawa Bernarda Nowaka. No i przede wszystkim wydawnictwo Test, w którym dzisiaj się za moment znajdziemy po to, żeby porozmawiać o kolejnych tomach, które się tam właśnie ukazały. No ale najpierw ustalmy, kiedy tam się spotykamy, panie Bernardzie, bo dla nas to już połowa dnia, a dla pana?
Końcówka dnia i tutaj bije się w piersi. Żyję bardzo niezdrowo. Choć jestem zdrów, przynajmniej na ciele.
Czyli po prostu nie zwraca pan uwagi na to, kiedy słońce wstaje i jak zarządza światem.
No tak mi się zepsuło coś, że rzeczywiście o różnych porach się kładę i o różnych wstaję. Niemniej to dzisiejsze wprowadzenie bardzo mnie wzruszyło, piosenka, ponieważ miała mi to sytuację sprzed wielu, wielu lat, gdy wracałem, mieszkałem wtedy na Węglinie ze Śródmieścia od mojej dziewczyny. I o godzinie mniej więcej 6 rano mijałem chatkę Żaka, a przy niej trzy panie z wiadrami i wiaderkami i szczotkami, które sprzątały tam. I te trzy panie nuciły sobie, jak dobrze wstać, skoro świt. I myślałem sobie, no przyznaję im rację, choć w różnych okolicznościach żeśmy wstawali, ale rzeczywiście nie jest to złe wstawać, skoro świt. Żałuję, że już dzisiaj tego nie robię.
A wie pan, my tutaj lubimy wstać w niedzielę rano, skoro świt, bo wtedy więcej słychać, muszę panu powiedzieć, bo ludzie najczęściej śpią, a my straszliwy hałas robimy na tym świecie. W związku z tym słychać nieco bardziej na przykład, o czym ptaki gadają i takie różne historie. Pan ma okno otwarte? Co ma pan w ogóle za oknem?
Ja mam spuszczone rolety.
Ach, tak.
Bo jeszcze trwa noc.
Tak, przepraszam, zapomniałam. Panie Bernard...
Nie, mam uchylone z jednej strony, także widzę mniej więcej, jaka to jest pora dnia. Można się domyślić, że to jest już późniejszy ranek, tak.
Muszę panu powiedzieć, że ten trochę niehigieniczny tryb życia właściwie nie specjalnie mnie dziwi z tego prostego powodu, że ma pan co robić. Bo to wszystko, o czym wspomniałam, to oczywiście jest część pana twórczego życia. Skupmy się teraz na tym, co wydarzyło się ostatnio i co prawdopodobnie ostatnie tygodnie, jeśli nie miesiące, zajmowało bardzo pana uwagę, energię, no i przede wszystkim czas i dzienny, i nocny. Bo powiedzmy, że wydawnictwo Test, które pan założył, którą pan szefuje, wydało ostatnio 3 kolejne tomy Józefa Łobodowskiego. Jeżeli państwo planują zebrać całość, to już jest bardzo poważna półka. Bo wspomnijmy, 8 tomów już jest. Jest tom Przeciw upiorom przeszłości. Są 3 tomy trylogii ukraińskiej, czyli Droga powrotna, W stanicy i Komysze. Jest tetralogia Dzieje Józefa Zakrzewskiego. No i to wszystko wydarzyło się kilka lat temu i jest rok 2021 i oto do naszych rąk, kto szczęśliwy to ma to już w dłoniach, ale rzecz sprzed kilku dni, więc pewnie jeszcze niewielu nas jest, wybór wierszy i przekładów z języków ukraińskiego, o nie, to za chwilę ustalimy z panem. Czyli 3 kolejne tomy.
Białoruskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego.
Jakiego Łobodowskiego nam pan daje teraz do ręki? Jakiego Łobodowskiego nam pan teraz przedstawia, panie Bernardzie?
Otóż Łobodowskiego, który jest poetą, o czym wszyscy wiemy, bo były w Polsce 4 wydania jego wierszy. 2 zresztą w Lublinie. Jedno zrobione przez profesora Jerzego Święcha, drugie przez pana doktora Józefa Ziębę, zaraz na początku lat 90. Potem było wydanie w Warszawie pani Ireny Szypowskiej oraz Piotra Jeglińskiego. No i to jest piąte. Ale żadne z nich nie miało, nie zawierało przekładów. I myślę, że był najwyższy czas, żeby to zrobić, bo robota translatorska Łobodowskiego w moim odczuciu, ale nie tylko moim, także pani Ewy Łoś, która niesłychanie nam w tych pracach pomagała, jest równie ważna jak jego twórczość oryginalna.
Spróbujmy to może na chwilę rozdzielić. Zajmijmy się na początek jego twórczością oryginalną. Józef Łobodowski, poeta. Czy więcej nam mówi o nim ta część na przykład tekstów, gdzie są wiersze kozackie, bardzo energetyczne, porywcze, dużo tam płomiennej miłości? Czy też na przykład te wiersze, gdzie sporo jest pesymizmu? Jaki to był poeta, panie Bernardzie?
Był różny w różnych fazach. Były takie, o których pani mówi, ale też były inne, bardziej refleksyjne, spokojniejsze. Były też takie, które ma się wrażenie czasem najlepiej brzmią, gdy są czytane prawie że z trybuny. Jest, szczególnie w tych początkowych, było w Łobodowskim sporo takiego zacięcia, że tak powiem, poety przemawiającego. I czasem takie odnosiłem wrażenie, że wolę słuchać recytacji Łobodowskiego, niż go samemu czytać. Także tutaj w Łobodowskim były różne, przeróżne rzeczy. Już niesłychanie bogata natura. O czym świadczy właśnie ten dorobek, że to była nie tylko poezja zróżnicowana, 18 tomików, a czasem tomów, ale i proza, to co pani wymieniła. Jeszcze są rzeczy humorystyczne, jakaś szopka i jakieś inne tam drobiazgi. No i te przekłady. No i publicystyka niesłychanie obszerna. Trzeba dodać, że Przeciw upiorom przyszłości wyszło tak, że w języku ukraińskim zostało rozprowadzone na Ukrainie. Więc summa summarum to jest postać olbrzymia. I wstyd się przyznać, na studiach, na KUL nigdy o nim nie słyszałem. Może dlatego, że epizod kulowski i dla Łobodowskiego, i dla KUL-u to nie była najpiękniejsza historia. Teraz cieszę się, że mogłem zupełnie zresztą przypadkowo i dzięki informacjom, które otrzymałem onegdaj od pana dyrektora Zygmunta Nasowskiego, że mogłem wejść w tę twórczość i trochę jej udostępnić. Zresztą dzięki sensownym bardzo, a nawet sowitym dotacjom ministra kultury.
To zresztą jest bardzo ciekawa historia, o czym pan wspomina, bo rzeczywiście czasem tak bywa, że obchody rocznicowe nie są tylko takim przypomnieniem, bo trzeba, ale odgrywają bardzo ważną rolę w przywróceniu miejsca poety, pisarza, malarza w naszej świadomości. I tak było i w tym przypadku. W stulecie urodzin nasz gość, Bernard Nowak, zdecydowanie więcej dowiedział się o Józefie Łobodowskim i zdał sobie sprawę z tego, że nic o nim nie wie. W związku z tym tych 12 tomów, które zajmują poważne miejsce na półce i mam nadzieję zajmą poważne miejsce w naszej świadomości, wzięło się z braku, z niewiedzy. To bardzo, bardzo ciekawe źródło, bo pan po prostu nie przeszedł koło tego braku obojętnie, tylko postanowił nadrobić zaległości i swoje, i nasze jednocześnie też. Tłumaczenia Łobodowskiego. Krótko przypomnijmy, że ten pierwszy tom, który pan wydał Przeciw upiorom przyszłości, ten tytuł to jest też jednocześnie tytuł tekstu Łobodowskiego, znakomitego tekstu Łobodowskiego, który był umieszczony przez Giedroycia w Parskiej Kulturze w 1952 roku. Podaję tę datę celowo, bo o ile być może dziś tezy zawarte w tym tekście są po prostu do dyskusji, o tyle wtedy to było, to nie było popularne myślenie, o tak powiem. W związku z tym, czy ta ukraińska na przykład część translatorska Łobodowskiego jest największa, czy też są inne proporcje, od czego zależą?
Największa jest chyba rosyjska. Mhm. Jak wiemy, Łowodowski, który był zapiekłym antykomunistą, był jednocześnie rusofilem. Szczególnie dotyczyło to właśnie literatury i poetów, którzy, no co tu dużo mówić, takie mam przynajmniej subiektywne odczucie, którzy najwięksi to są poeci rosyjscy. To oczywiście tak jest bardzo, bardzo subiektywne, ale tu koło nas najbliżej to bezwzględnie tak. Potem byli, są u Łowodowskiego Ukraińcy, bo Ukraina to jego wielka miłość. No także Białoruscy. I gdy znalazł się w Hiszpanii, zainteresował się bardzo kulturą hiszpańską, którą chciał Polsce, Polakom przybliżyć. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu mu się to udało. Zresztą myślę, że gdyby Łowodowski wylądował w Afryce, to mielibyśmy dzisiaj antologię poezji afrykańskiej. W tym tomie hiszpańskim są zresztą poeci tak zwani, wtedy tak ich nazywał Łowodowski, poeci murzyńscy języka hiszpańskiego. No więc myślę, że to tak pół żartem można powiedzieć, że gdzie się Łowodowski nie znalazł, tam od razu zaczynał przeglądanie, penetrację kultury, wchodził z nią w dialog i udostępniał Polakom, co jak wiemy nie zawsze jest postawą częstą, bo niekiedy jest tak, że Polacy zamykają się, wyjechawszy gdzieś, zamykają się w tych swoich enklawach, niemal jak Żydzi w diasporze i z nikim nie chcą się kontaktować.
Jest rok 1941, tylko tak na marginesie króciutko przypomnijmy, kiedy Łowodowski wyjeżdża z Polski do Hiszpanii, tam spędza resztę życia. Panie Bernardzie, a gdyby pan zechciał otworzyć któryś z tych trzech tomów, które się właśnie ukazały, wiersze i przekłady Józefa Łowodowskiego i nie wiem, może nam coś przeczytać?
Myślałem w ogóle zacząć od, także mam już tom otwarty. Mhm. Wydawało mi się, że dobrze będzie tę audycję zacząć właśnie od przeczytania jakiegoś kawałka zamiast, no ale potoczyło się inaczej. Okej, więc w tomie drugim, w którym są przekłady języka hiszpańskiego, mam wiersz Francisco de la Torre y Seville pod tytułem Na urodziwą łowczynię, która gdy spoczywała we śnie, pszczoła w usta ją ucięła. Teraz będę recytować. Gdy już znużyło długie polowanie na mężczyzn i na okrutnego zwierza, Filena, zanim do niej sen przybieżał, ukryła ostre groty w rzęs kołczanie. A spójrzcie jeno, co się w śnie tym stanie. Pszczoła, co w ul swój lekkim lotem zmierza, siadła na uściech. Iż to róża świeża imajnując. I słodkie konanie ją zdjęło. Och, gdy cię zapał oślepił, zetliłaś się. Nie w ogniu ucz, bo spała, lecz w ust płomieniu, które palą skrycie. Nie mogłaś skonać ni piękniej, ni lepiej. Za pół nektaru, któryś wycmoktała, całe bym chętnie ofiarował życie.
Wyobrażam wyobrażam sobie, tak jak z Czechowiczem mamy konkursów poezji Czechowicza, no mamy trochę. Wyobrażam sobie konkurs recytacji poezji i tłumaczeń Józefa Łowodowskiego i przyznaję, że będzie to wyzwanie dla recytatorów.
Panie Bernardzie, tak, to prawda. Prawda? Świetne, naprawdę, naprawdę. To, o czym zresztą mówił Miłosz swego czasu, że przekłady Łowodowskiego są kongenialne.
Bardzo się cieszę, że trafiają do naszych rąk, w dodatku wzbogacone, bo te tomy są też wzbogacone notkami biograficznymi na temat poetów i poetek właśnie. Kogo wybierał? Jaki był jego klucz? Niech pan powie wyboru tych, których brał na warsztat.
Wydaje się, że tak, że jeśli chodzi o Rosjan i Ukraińców, to był wybór serca. Mhm. Przy czym Ukraińcy to już była także sprawa do informowania Polaków. Podobnie, raczej właśnie ten akcent na informacje to byli poeci białoruscy, o których wtedy nie wiedzieliśmy nic. No i Hiszpania znów to przybliżenie, przy czym tutaj na siłą rzeczy to są wielcy poeci i myślę, że wybierał tych, którzy mu, że tak powiem, najbardziej smakowali. Trochę jest tam rzeczy takich stricte informacyjnych, owszem, ale generalnie są to wiersze, które czuć, że, jak to się pięknie mówi, podchodziły mu.
Powiedział pan, wtedy niewiele wiedzieliśmy na przykład na temat poetów białoruskich. Myślę sobie, że ta sytuacja aż tak bardzo się nie zmieniła. Oczywiście, że pojawiają się nowe wydania, pojawiają się instytucje, które wręcz za punkt honoru mają przybliżanie twórczości naszych sąsiadów, ale nie sądzę, żeby one były aż tak bardzo w powszechnym obiegu. W związku z tym myślę, że ten gest wydania tomów, tłumaczeń Łobodowskiego jest bardzo znaczący. Czy to już koniec, panie Bernardzie? Czy tych 12 tomów Józefa Łobodowskiego wydanych przez pana i przez wydawnictwo Test, czy już można tę półkę zamknąć? Czy na przykład stanie na niej też Lubelska Szopka Polityczna, której autorem jest Józef Łobodowski i w której to dokonał autobiograficznego wyznania i rozrachunku z komunistyczną przeszłością?
Tak, wiem, że to istnieje, ale na razie chciałbym odetchnąć, bo to trwało 2 lata.
Tak.
Cała ta robota trwała 2 lata. Pani Ewa zaczęła kwerendę naprawdę 2 lata temu, ponieważ pierwotny zamiar był taki, że wydamy rzecz w 19 roku, ale szybko się okazało, że to po prostu niemożliwe i sięgaliśmy, szukaliśmy w różnych miejscach. I bardzo dobrze, ponieważ w paru przypadkach naprawdę w ostatniej chwili zdarzyło się dokooptować rzeczy ważne, a czasami bardzo ważne. Tak na przykład z poezji rosyjskiej poemat, fragmenty, ale obszerne bardzo, poematu Aleksandra Galicza Kadysz, który jest po prostu wstrząsający. I gdyby rzecz dotyczy ochronki Janusza Korczaka i wyprowadzenia dzieci stamtąd do Treblinki, gdyby się to nie ukazało, to uważałbym, że popełniliśmy poważny błąd, nie zamieszczając tekstu prawie u nas nieznanego, opublikowanego dawno, dawno temu w Kulturze. I to jest tekst, który chciałem tylko przeczytać, coś w rodzaju dedykacji albo wstępu. Galit zaczyna tak. Znużony jestem, iż powtarzam to samo w uporze, iż upadam i powracam znów jak w domu. Nie potrafię się modlić. Wybacz, Panie Boże. Nie potrafię się modlić. Wybacz mi, Panie, i wspomóż. I z tego miejsca zaczyna ten swój naprawdę przepiękny i wstrząsający poemat. Więc takich rzeczy, które nam wpadły w ostatnim momencie w ręce, mimo że kwerenda trwała bite 1,5 roku, takich rzeczy parę w tych tomach jest.
Z nadzieją, że będziemy jeszcze zaglądać i do tomów wierszy i przekładów Łobodowskiego i do tych tomów, które wydał pan kilka lat temu. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za 12 tomów Łobodowskiego. Bernard Nowak, szef wydawnictwa Test. Życzę dobrego snu. No i teraz czasu na własną twórczość.
Bardzo dziękuję. Dziękuję pani za zaproszenie i dziękuję państwu za wysłuchanie naszej rozmowy.
Do usłyszenia.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam.